Poznań. Dziękuję bardzo, Julian. I na początek chciałbym też podziękować organizatorom i gospodarzom tej konferencji, a moich podziękować kolegom, dlatego że podobnie jak wielu prelegentów, przyjeżdżam nie jako ekspert od Wróblewskiego, czy ekspert od Polskiej Sztuki Powojennej, i w trakcie rozmów z uczestnikami seminarium i kolegami tutaj w muzeum, Fundacją Wróblewskiego, mogłem prowadzić własne badania. A powinienem też podziękować Państwu, że Państwo tak długo wytrzymali, i może też z góry podziękuję tłumaczom. Jak to Amerykanin, zacznę od dowcipu. A może jest to bardziej żiżkowskie takie podejście. Tak naprawdę jest to dowcip, który cieszył się popularnością w Polsce podobno w szczytowych latach stalinizmu, i mniej więcej brzmiał ten dowcip następująco. Jaki jest obecnie najlepszy sposób popełnienia samobójstwa? To proste. Wystarczy wskoczyć w przepaść oddzielającą partię od narodu. Śmierć Stalina 5 marca 1953 roku stanowi dziwny moment, dziwną przerwę w historiografii Polski powojennej, albo bardziej konkretnie, jego śmierć wpisuje się w narrację destalinizacji, która prowadzi do tak zwanej wiosny w październiku, czyli do polskiego października, kiedy to do władzy doszedł Gomułka wbrew sprzeciwom twardogłowych w PZPR. W większości opisów podkreśla się, że śmierć Stalina tak naprawdę nie była wydarzeniem. Jego skutki, ta śmierć nie doprowadziła do żadnych zmian strukturalnych państwa totalitarnego, pisze Hans Ross w Historii Polski Nowożytnej. Bolesław Bierut zachował podwójne stanowisko pierwszego sekretarza oraz premiera. Bunt w niemieckiej strefie, w radzieckiej strefie okupacyjnej w NRD w czerwcu 1953 roku, ani też upadek i rozstrzelanie Berii 10 lipca i 23 grudnia 1953 roku nie stanowiły zagrożenia dla jego władzy. Bierut był w stanie wykazać możliwość przystosowania się do zbiorowego przywództwa w państwie radzieckim oraz to, że był niezbędny jako przywódca PZPR, jako pierwszy sekretarz. Ta ciągłość występowała również w polityce kulturalnej. Władze zaczął prześladować Kościół od czasu procesów pokazowych w Krakowie z stycznia 1953 roku. Te prześladowania wzmagały się i doprowadziły do zatrzymania Wyszyńskiego we wrześniu 1953 roku, pół roku po śmierci Stalina. I wtedy to państwo, czy też mienie kościelne, zostało przejęte przez państwo. Tylko dopiero 20. zjazd KPZR zimą 1956 roku doprowadził do bardziej energicznej destalinizacji. Śmierć Bieruta, polskiego Stalina, wkrótce po 20. zjeździe i dokładnie 3 lata i tydzień po śmierci Stalina, dopiero to doprowadziło do nowego kursu, który nieco został zmieniony przez przebieg wydarzeń poznańskich w czerwcu. 8. plenum KCK PZPR, na 8. plenum Gomułka został pierwszym sekretarzem i Trybuna Ludu mogła ogłosić, że celem nowego programu partii to suwerenność, demokracja, socjalizm, w tej właśnie kolejności. A podobny prawidłowość występuje w historiografii literatury i sztuki w czasach odwilży. Niezadowolenie, niechęć wobec socrealizmu się szerzyła i znajdowała wyraz w wierszach takich jak wierszach poetów takich jak Adam Warzyk, którego poemat dla dorosłych opublikowany w Nowej Kulturze, a w sierpniu 1955 roku Nowa Kultura była organem Związku Literatów Polskich, wyśmiewiał naiwną pewność i kłamliwość propagandy. Tak opisuje sytuację w Warszawie. Na świeżo tynkowanej ulicy Nowych Bloków pyłek wapienny krąży, po niebie pędzi obłok. Walce toczone po jezdni dogniatają nawierzchni, pod kasztanami dzieci większe i mniejsze biegają, z pół rozebranych rusztowań ciągną do kuchni drewno. 15-letnie kurewki schodzą po deskach do piwnic, uśmiech mają jak z wapna. Ten komentarz na temat jego komentarz na temat rządzącej ideologii był równie krytyczny. Było to tym bardziej szokujące, że Warzyk dotąd był ortodoksem, czy też więc fanatycznym pisarzem socrealistycznym. 5 lat wcześniej Warzyk w Nowej Kulturze wydrukował wiersz chwalący umysł Stalina jako rzekę mądrości i rozumu, przypisując mu możliwość burzenia gór. Poemat dla dorosłych mógł się ukazać dopiero po kłótniach pomiędzy w kolegium redakcyjnym. I też fakt, że poemat wydrukowano latem, kiedy to główny cenzura była na urlopie. Po opublikowaniu wiersza poetę zmuszono do milczenia, jednak nie zatrzymano go ani go nie wyrzucono z ZLP. Poemat cieszył się ogromną popularnością i był katalizatorem niewyrażonych przekonań dużej części inteligencji. W sztukach plastycznych podobną odwilżą była wystawa modelu malarstwa w związku z Międzynarodowym Festiwalem Młodzieży w Warszawie latem 1955 roku, gdzie przejawiały się nowoczesne tendencje. Chodzi mi o to, że występuje pewna teologia w tych opisach, według której 5 marca 1953 roku należy odczytać przez pryzmat 1956 roku. Szukamy tu znaków nadchodzącej odwilży w każdym odstępstwie od ortodoksji, wiadome są z góry losy różnych postaci. Pomija się, a nie mówi się o śmierci Stalina, żeby doprowadzić do restauracji, choć nieudanej, do socjalizmu w narodowym wydaniu. Ale co znaczyła śmierć Stalina nie przez pryzmat przyszłych wydarzeń, ale z niepewnej perspektywy samego roku 1953 roku? Oto pytanie, które stawia 6 prac tuszem na papierze Wróblewskiego przedstawiające reakcję na śmierć Stalina. I rzeczywiście po angielsku przyjęło się nazywać ten serię Morning News, chociaż osobiście wolę Mournful Tidings, w każdym razie po polsku żałobna wieść. Nie chcemy mourning, czyli żałoba, brzmi jak morning, czyli rano. A ja nie chcę tej dwuznaczności. Zatem ogólnie, w każdym razie po polsku to się nazywa żałobna wieść. Złożone stanowisko Wróblewskiego w odniesieniu do stalinizmu i PZI partii sprawiało, że był uprzywilejowanym obserwatorem. Te skromne, reportażowe prace, a może świadectwa, te skromne prace narysowane w odruchu chwili wprowadzają nas, pokazują, jaka była przepaść oddzielająca partię od narodu, to znaczy ten nieokreśloną przestrzeń pomiędzy oficjalną ikonosferą od traumatycznego doświadczenia utraty. Możemy założyć, że śmierć Stalina w Polsce ogłoszono, poinformowano o niej, tak jak w ZSRR. W Radio Moskwa ogłosiła to o 6 rano, a 6 marca. Werble, hymn narodowy i potem Jurij Lewitan mówi do wszystkich członków partii, wszystkich robotników, serce Józefa Wissarionowicza, Stalina, towarzysza Lenina i inspirowanego kontynuatora jego dzieła, mądrego przywódcy i wychowawcy partii komunistycznej, przestało bić. Nastąpił długi komunikat wydany w imieniu KC, władz oraz prezydium wzywającej do jedności narodowej. I na ulicach zainstalowano głośniki, radio przez kolejne 4 dni grało marsze pogrzebowe i pieśni patriotyczne. Jego ciało wystawiono w domu związkowym i miliony czekały w kolejce na mrozie. W Polsce w gazetach, na czołówkach serce przywódcy ludzkości przestało bić, wielki Stalin, przestało bić serce wielkiego wodza ludzkości, i następnie ten sam komunikat, który odczytano w Radiu Radzieckim. W tej to atmosferze Wróblewski wyszedł na ulicę Krakowa, żeby zobaczyć, jak jego współobywatele reagują na tę wieść. Jeździł po mieście i okolicznych wsiach. W domu zanotował te wrażenia tuszem na kartkach, niewielkich kartkach, 34 na 45 cm. 6 z nich się zachowało jako cykl Żałobna wieść. Większość dzieje się w mieście, większe lub mniejsze grupy. Wyjątkiem jest praca przedstawiająca dwie postaci stojące obok ciągnika na polu. Rozmaitość typów społecznych, tak jakby Wróblewski chciał przedstawić robotników, chłopów, intelektualistów, inteligencję, przepraszam, polskich żołnierzy, cały polski naród, których serca w żałobie przyjmują te wieści, chociaż nie odnosi się wrażenia, że artysta stosuje stylizację czy jakieś formuły. W jednej pracy samochód z głośnikiem na dachu prawdopodobnie nadaje te wieści pod podkład równie pewnie żałobny czy marszy pogrzebowych. A można założyć, że sam artysta jeździł takim samochodem. Słuchacze są często przedstawieni na chodniku. Jest też dziwna scena z dachu, która jest wyjątkiem, trzy postaci na dachu. W niektórych pracach Wróblewski skupia się na grupie, którą przedstawia ciemniejszym, a mocniejszym tuszem. Dwaj mężczyźni, jeden w białym fartuchu, białym płaszczu, a drugi w krótkiej kurtce, które stoją z boku, tak jakby artysta jednocześnie chciał zwrócić naszą uwagę, wyostrzyć pewien aspekt, ta głębia ostrości. Ta technika tylko podbija dokumentalny charakter tych prac. Stanowią dziwną, a nie bohaterską reprezentację, przedstawienie śmierci wielkiego wodza. Inne modele, i tutaj przepraszam kolegów za pewne wybiegi ikonograficzne. Istniały inne wzorce, nawet tuż po ogłoszeniu wiadomości w polskiej prasie, na przykład są różne oficjalne przedstawienia pochodzące ze źródeł radzieckich. Jest taki fotomontaż niezbyt udany, pokazujący Stalina w trumnie w Domu Związków Zawodowych w otoczeniu palm i kwiatów, i są też niewielcy członkowie władz partii komunistycznej pod Naród Radziecki żegna Józefa Stalina. Raczej Wróblewski z pewnością nie mógł powoływać się na to, bo jemu zależało na przedstawieniu reakcji opinii publicznej, ale znajdziemy też przykłady właściwego przedstawienia tłumów w żałobie. Gazety publikowały zdjęcia długich, krętych kolejek obywateli czekających cierpliwie przed domem związkowym pod okiem portretu zmarłego przywódcy. Były też obrazy tłumów wypełniających ulice, aby słuchających relacji z pogrzebu. Wróblewski jednak dokonał innego wyboru. Tamte przedstawienia wykorzystują skalę, by przedstawić miłość narodu do Stalina, czekanie w długiej kolejce, czy sama wielkość tłumu, który czeka na ulicy, u bulwarze. Zamiast tego są przypadkowe zbiorowiska. Nie są to osoby ani masy, a nikt nie składa, nikt nie kładzie wieńca, a nikt nie jest w żałobie. Raczej wydaje się, że panuje atmosfera takiej głuchej ciszy. Serge wspominał o tym, że ludzie stali się trochę zombie. Powiedziałbym, że to nie tak, że Wróblewskiemu brakowało narzędzi czy też metod przedstawienia tłumu socjalistycznego. Jego socrealistyczne obrazy z lat 50. przedstawiają nam różne typy, gniewny tłum, tak jak zwiec młodzieży w Berlinie, albo też tłum taki jak Niedziela 1805, albo Feierabend, tak jak tutaj w Nowej Hucie. Trzy różne rodzaje, trzy różne przedstawienia tłumów pędzla Wróblewskiego. Na mniejszej skali moglibyśmy nawiązać do tej akwareli gwaszu bez tytułu, 50-51, Robotnik na wiecu. Jego pionowa postawa wyodrębnia go, zaś zastosowanie szaro-sinej akwareli, lawowanie, żeby namalować jego niepasujący garnitur, łączy go z ukosem, który prowadzi do prawej strony, gdzie grupa ludzi tworzy kolumnę, która niejako patrzy na tego robotnika. Jego determinacja i zaciśnięte pieści sprawiają, że jest przedstawicielem tego zbiorowiska albo pośredniczy pomiędzy tym upostaciowieniem, uosobieniem ludu a żołnierzy, czy też bardziej oficjalny tłum, który jest na dalszym planie. Zamiar jest tu jasny. Susan Buck-Morse pisze o logice takich reprezentacji, mówiąc o simulakrowym charakterze tożsamości zbiorowej na Wschodzie czy w Związku Radzieckim. To znaczy to, w jaki sposób tę tożsamość otworzono, wykorzystując technologię obrazu. Zajmuje się zwłaszcza kinem, ale dotyczy to również malarstwa, które również funkcjonowało jako proteza kształtująca utożsamienie się z pewną opcją polityczną. Obraz tłumu dawał sztuczne doświadczenie zbiorowej siły i cielesność simulacrum mas rewolucyjnych, które mogły się poznać jedynie za pośrednictwem obrazu, który przedstawiały percepcję masy jako obrazu, która została zinternalizowana. Krytyczka dostrzega logikę mimesis, podwojenia, gdzie przedstawienie sennego obrazu, wymarzonego obrazu tożsamości zbiorowej, która znalazłaby materializację w życiu społecznym, ostatecznie jest odzwierciedleniem obrazu, a nie odwrotnie. Oficjalne zdjęcia radzieckie reakcji na śmierć Stalina dowodzą, że ta logika się przyjęła. Masa rewolucyjna, ukształtowana przez lata stosowania technologii obrazu, ta masa pojawia się na ulicy, zostawiając ślad w rzeczywistości, opłakując zmarłego przywódcę. Ale w żałobnej wieści w tej serii ta masa pozostaje fantasmagorią. jak jeżeli logika mimesis lub podwojenia, która leżała u podstaw sustralistycznych przedstawień zbiorowości, tutaj nie występuje, jaka zatem logika kieruje tymi zgromadzeniami? Być może moglibyśmy odpowiedź zaproponować, uwzględniając perspektywę, z której powstały te obrazy, czyli charakter spojrzenia, które pada na tłum. Jeżeli hipoteza, że Wróblewski oglądał, patrzył na te tłumy z okna samochodu, który nadawał wiadomości o śmierci Stalina, jest poprawna, moglibyśmy ująć to w ten sposób. Widzimy te osoby, te tłumy z perspektywy samego zmarłego przywódcy. Jak gdyby Wróblewski przyjął niemożliwe spojrzenie zwłok Stalina i to z tej perspektywy rysuje. I to stanowi podstawowe odwrócenie kierunku spojrzenia w sztukach plastycznych socrealizmu, które charakteryzuje to, że ciągle jest poddana oglądowi przywódcy, to znaczy to na nas patrzy, czy obserwuje spojrzenie czujne, spojrzenie Stalina, które kształtuje tłum w zdyscyplinowane formy, nadaje jej formy. Tę logikę widzimy w pewnych pracach Wróblewskiego z lat wczesnych 50., w których pojawia się obraz, wizerunek Stalina. Dramatyczny profil przywódcy radzieckiego, pewne ruchy węglem, jego czujne spojrzenie skierowane na sceny z życia, czy też grupa studentów z 51 roku, scena bratania się pod okiem wielkiego transparentu, czy też Stalina, jest to słowo, niemieckie słowo Frieden, na ścianie, czy też fragment, możemy założyć, że ten rysunek powstał latem tego roku, podczas kiedy artysta gościł na Międzynarodowym Festiwalu Młodzieży w Berlinie. Obecność Stalina w tle gwarantuje zdrowy, towarzyski, koleżeński charakter powitania chłopca i dziewczyny. Być może to właśnie spojrzenie odróżnia tego rodzaju zdrowe bratanie się między płciami od bardziej wątpliwego i dwuznacznych kontaktów, o których była mowa wcześniej. Wreszcie możemy też przyjrzeć się litografii Wiec, którą możemy również atrybuować, przypisać, że powstała w tamtych latach. Scena dzieje się w ciemnej hali spotkań. Widzimy przez ramiona, przez plecy trzech młodych ludzi. Rzędy stojące, siedzące słuchają recitalu muzycznego, którego dyrygentem jest ktoś stojący na pewnym podium. Chór dziewczyn śpiewa pod jego batutą, a na scenie po lewej stronie samotny młody mężczyzna występuje. Z tyłu widzimy orkiestrę grającą na instrumentach. Jest to obraz przedstawiający odpoczynek przedstawicieli różnych pokoleń, wychowanie i świętowanie pod auspicjami, pod gidą Stalina, który spogląda na scenę ze zdjęcia umieszczonego, bądź obrazu umieszczonego wysoko na ścianie. W każdym z tych obrazów widzimy ciała uporządkowane tak, że są kształtowane przez spojrzenie przywódcy. Są wyjątkowe tylko dlatego, że to spojrzenie nabiera wyraźną i kliniczną formę jako plakaty czy zdjęcia Stalina, które stanowią punkt znikania, niejako punkt perspektywy. Ale ta sama postać jest również tym końcowym punktem perspektywy. To, że Stalin patrzy, definiuje logikę całego obrazu, bez względu na to, czy jego spojrzenie jest zawarte w obrazie, czy nie. To tak jest nawet w przedstawieniach takich jak Wielki Piec w Nowej Hucie. Latem 1953 to powstało podczas tego pleneru. Kiedy Wróblewski odwiedził Nową Hutę. Miasto było nadal w budowie. Widzimy zatem budowę, a nie samo wytapianie stali. Huta Lenina powstała w ramach planu sześcioletniego jako największe osiągnięcie polskiego przemysłu. Huty, piece, wielkie piece, a wkrótce znajdzie tu pracę 17 tysięcy robotników, a głównie z okolicznej ludności chłopskiej. Była to kuźnia, huta socjalizmu i Wróblewski dołożył starań, żeby to przedstawić właśnie w ten sposób. Robotnicy, brygadziści i sprzęt łącznie tworzą wielki krajobraz, pejzaż produktywności. Stalin był człowiekiem ze stali i odnosi się wrażenie, że te reportażowe szkice z Nowej Huty stanowią również alegoryczne przedstawienie wodza radzieckiego. Stalin, choć niewidoczny, patronuje jest tej budowy, podobnie jak był odpowiedzialny za wzrost produkcji stali w Związku Radzieckim podczas pięciolatki. To jest ta stalowa płyta wycięta w sylwetkę Stalina, która przyczynia się albo pobudza produkcję. Książka, podręcznik techniczny, Centralny Urząd do Spraw Hutnictwa z 1935 roku. Wspomniana już Buck Moores daje nam kontekst pozwalający zrozumieć te zakłady przemysłowe, ambitne czy też wręcz fantastyczne cele, które sobie stawiały. Za Stalina fantazja ciele masowym wpływała na projekty społeczne, a tak, że wielkość stała się głównym kryterium budowy. Ta ogromność, ten ogrom był ponownie wcielony w ciele wodza. Ogromne przedstawienie samego Stalina. Oczywiście związek Nowej Huty ze Stalinem miał charakter nie tylko alegoryczny. Te maszyny i te piece, które przedstawił Wróblewski, pochodzą ze Związku Radzieckiego, podobnie jak pomoc techniczna. I 75% surówki rudy żelaza pochodziła z kopalni radzieckich pociągiem. Bardzo fizyczne przypomnienie o tym, że gospodarka polska miała w tamtych latach status satelitarny. A to znaczy, a sama wielkość Nowej Huty można uznać za katastrofę, za klęskę, za przejaw uzależnienia gospodarczego oraz za jedną z pierwszych zresztą oznak destalinizacji była redukcja, zmniejszenie planu, ograniczenie tego planu produkcji. Jeżeli w tych normatywnych przedstawieniach socrealistycznych widzimy, jak Stalin spogląda na scenę spojrzeniem, które kształtuje układ ciał, obrazy, rysunki wchodzące w skład serii Żałobna wieść, znajdujemy się w pozycji samego spojrzenia, jak gdybyśmy się znaleźli w ciele Stalina, które jedzie ulicami Krakowa i przygląda się tłumom, które nie znajdują już uzasadnienia w symulakrowym mimezis czy podwojeniu charakterystycznego dla masy socjalistycznej. Wróblewski, postanawiając zająć miejsce zmarłego przywódcy, odrzucać te formuły, znajduje pewne paralele w kolejnym dziesięcioleciu w zdjęciach Paula Fusco z pociągu, którym trumna Roberta Kennedy'ego jechała z Nowego Jorku do Waszyngtonu po zastrzeleniu Roberta Kennedy'ego w 1968 roku. Czyli ciało zwłoki jadą na oficjalny pogrzeb, tysiące Amerykanów stoi wzdłuż torów. I Fusco przedstawił te tłumy w cyklu zdjęć. Pamiętajmy, że trumnę Kennedy'ego ustawiono na krzesłach także można było ją widzieć z zewnątrz o szklonym wagonie. I Fusco, robiąc zdjęcia z tej perspektywy, z tego wagonu oszklonego, przyjął perspektywę zmarłego. I co widać? Widzimy, że każda postać jest uchwycona w paradoksalnej kondycji patrzenia w obiektyw, jednocześnie będąc pogrążona w medytacji, prywatne przemyślenia. Martwe oko aparatu wydaje się żyć, a te osoby stają się duchami zgromadzonymi wzdłuż torów. 8-godzinna jazda z Nowego Jorku do Waszyngtonu jest chwilą widmowego, efemerycznego, spontanicznego zgromadzenia. I myślę, że zdjęcia Fusco naprawdę dają nam możliwość odczytania tej przelotnej zbiorowości, którą Wróblewski wyobraził w 1953 roku, nawet jeżeli samo to porównanie ma pewne swoje ograniczenia. Przestrzenne oddzielenie artysty, martwego przywódcy od tłumu nie da się już wyjaśnić, powołując się na perspektywę z wnętrza samochodu bądź pociągu. I chcę podkreślić, że nie należy założyć, że trzymam się tej hipotezy, że Wróblewski widział te sceny na własne oczy z jednego z tych samochodów z głośnikami. Raczej to oddzielenie, wyrazista luka u sedna większości obrazów w tej serii, która pierwszy rząd widzów spycha na drugi plan, wprowadza, czy jest przejawem tej przepaści dzielącej naród od partii, jak to żartowano. Twórczość Wróblewskiego w poprzednich latach była próbą zaprzeczenia istnienia takiej luki, takiej przepaści. Na przykład ta alegoria z 50 roku, Front Narodowy, Jedności Narodowej, monumentalne przedstawienia chłopa, robotnika i przedstawiciela inteligencji, wraz z wieścią o śmierci Stalina. Fantazja o idealnej zbieżności, zbiorowości i ideologii zaczyna słabnąć, choćby chwilowo, bo jak widzimy, sam wpływ śmierci Stalina na życie polityczne nie był aż tak jasno odczuwalny w 1953, mimo że chwilowo doszło do upadku tej protezy i naród i partia są rozdzielone. Jest ten niewielki, lecz niepokojący interwał na pierwszym planie rysunku. Tego rodzaju luka, tego rodzaju zmiana byłaby dla Wróblewskiego przejawem traumy, a przez lata był zwolennikiem stalinizmu. Pamiętajmy, że jako urodzony w 1927 miał inną perspektywę niż intelektualiści, inteligenci, którzy pamiętali Polskę przedwojenną. Jak przypomina Rose, dla młodych rozłam z tradycją, zerwanie z tradycją i zadanie przystosowania się do nowego, uniwersalnego światopoglądu było znacznie łatwiejsze niż dla starszych inteligentów wskutek napięcia, które występuje pomiędzy pokoleniami oraz rola awangardy w walce do obalenia społeczeństwa burżuazyjnego. To było pociągające dla młodzieży. Pamiętajmy burzliwe relacje Wróblewskiego z profesorami na ASP w Krakowie. I te walki nadal były dla niego istotne. Krwawa niedziela, 1905 roku. Obraz powstały jesienią na zamówienie Muzeum Lenina. Nie został zakupiony, został odrzucony przez gremium, w którym zasiadali profesorowie, których artysta krytykował w latach 40. Już jeszcze w 57, 5 lat po śmierci Stalina i kilka miesięcy po destalinizacji, Wróblewska mógł rozpocząć niezwykły tekst wyznania byłego komunisty, pisząc: moje obecny światopogląd i postawa opierały się na przekonaniu, że obecna ocena stalinizmu jest fałszywa i że tendencje narodowo-komunistyczne, w tym lokalne modele socjalizmu, niesłusznie, bezprawnie posługują się terminologią, która wykracza poza faktyczny poziom. W doskonałym tekście poświęconym późnym pracom artysty Joanna Kordiak-Piotrowska analizuje melancholię przenikającą sztukę i życie emocjonalnego Wróblewskiego podczas odwilży. Przyczyniła się do głębokiego kryzysu w wizji świata. W odróżnieniu od większości społeczeństwa, Wróblewski nie podzielał euforii odwilży. Przeciwnie, dla niego ujawnienie złowrogiego charakteru dyktatury komunistycznej oznaczało upadek idei, w które wierzył, i było przejawem klęski osobistej. Może i tak jest, ale jej odczytanie tych późnych prac przez pryzmat Kristewy psychoanalitycznej, perspektywy, którą Kristeva przyjmuje w odniesieniu do depresji i melancholii. Otóż dla Kristevy depresja i melancholia sprowadzają się do niemożliwej żałoby za obiektem matczynym, a odrzucenie utraty, nieprzyjęcie utraty jedności z matką. Może jest to i przydatne opisowo jako model, i Kordiak-Piotrowska mobilizuje to zatarcie różnic pomiędzy wnętrznem ciała a zewnętrznym w sposób wspaniały, opisując późne prace Wróblewskiego. Jednak, więc ten model Kristewy jest przydatny opisowo, jednak z punktu widzenia interpretacji czy historii budzi to wątpliwości. W przypadku Wróblewskiego mamy, że opłakiwane jest nie oddzielenie od ciała matczynego, ale traumatyczne, zbyt bliskie utożsamienie z ciałem ojca. Jak wiadomo, artysta był świadkiem śmierci ojca, który zmarł na zawał po przeszukaniu domu, mieszkania w Wilnie w 1941 roku przez nazistów. Ten traumatyczne wydarzenie legło u podstaw rozstrzelań i późniejszych prac, ale widać je również w żałobnych wieściach. Trauma musi rodzić się z dwóch traum, przypomina Jean Laplanche. I te traumy, o które chodzi, to nie odwilż i jego skutki, ale te dwie śmierci, śmierć Bronisława Wróblewskiego i Józefa Stalina. To właśnie uznanie, zobaczenie śmierci ojca w śmierci Stalina, to odłożone działanie, opóźnione działanie, nachträglichkeit freudowskie, a tak naprawdę było ważne, zwłaszcza że sama śmierć Stalina w niewielki sposób wpłynęła na życie społeczno-polityczne w Polsce. Żałobne wieści należy zatem traktować jako wyraz widmowi zbiorowości. Nie jest to projekt dokumentalny, ale projekcja ze strony artysty i uznanie, że wraz z utratą ojca zgoda, jedność partii narodu musi osłabnąć. Fakt, że Wróblewski rzucił się do tej przepaści, widać w świadectwie, jakim jest jego twórczość. Ale coś jeszcze, o czym należy powiedzieć w kontekście tych obrazów, tak na zakończenie. Wbrew intuicji można uznać, że są to najbardziej utopijne przedstawienia w twórczości autora. Widzimy tutaj zarysy zbiorowości nieprzymusowej. W odróżnieniu, powiedzmy, od ustawionych wieców i festiwali na modłę radziecką. Burzenie Pałacu Zimowego na przykład, były to totalne mediacja, spektakl odgrywany przed publicznością, przed odbiorcami, podmiotami, którzy są widzami, w odróżnieniu od tych masowych festiwali, tłumy na ulicach Krakowa nie miały czego oglądać, nie miały na co patrzeć, z wyjątkiem samych siebie. I pod tym względem przypominają wizję Rousseau, tłumu socjalistycznego proponowanego przez Łunaczarskiego, pierwszego komisarza wychowania publicznego, kiedy pisze, że cały naród na tych festiwalach, na tych festynach, cały naród pokazuje sobie swoją duszę. Właściwie Rousseau tutaj w nawiązaniu do listu do D'Alemberta. Koledzy na Uniwersytecie w Chicago ostatnio zwrócili uwagę, że Łunaczarski miał na myśli nadmiar intymności, kiedy wszystko jest wyciągnięte na jaw i wszelka interpretacja staje się stawaniem, które nie zgadza się, nie jest zbieżne z obrazem. O ile Łunaczarski proponował ten model jako Wróblewski po 17 roku, Wróblewski sądził, że dostrzega jego realizację jedynie w traumatycznych dniach 1953 roku. W żałobnej wieści tłum nie jest spójnym obrazem, gestaltem, dobrą formą i właśnie to jest świadectwem pojawienia się ludzkiej wspólnoty, która jest widoczna nie tak, jak partia by sobie życzyła, ale na własny, tworzony przez siebie sposób. Dziękuję.